będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja oraz obecnych w naszym studio gości, a dzisiaj są nimi pani Elżbieta Bernaciak, pedagog.
Szczęść
Boże. Oraz państwo Anna i Janusz Wiśniewscy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witamy również państwo, zarówno państwo Wiśniewscy, jak i pani Elżbieta Bernaciak. Należycie i tworzycie fundację Rodzice Dzieciom. To jest fundacja dobrej edukacji. Zależy wam na dobrej edukacji, na dobrym wychowaniu swoich dzieci. Dlatego taką fundację powołaliście i stworzyliście. Co stało się przyczyną właśnie, no, że aż trzeba było fundację do tego powołać, żeby zadbać o swoje dzieci, pan Janusz?
Zdecydowanie tak. Można powiedzieć w ten sposób, że zawsze tak się dzieje, że fundacje czy stowarzyszenia powstają wtedy, kiedy różne osoby widzą, że jakiś system państwowy, instytucji, które funkcjonują w jakiejś branży, dziedzinie, nie jest doskonały, czy jest mało doskonały. I także podobnie było w tym przypadku. Można powiedzieć, że jako rodzice dzieci, my swoich, tutaj pani Ela też jako matka swoich dzieci, także jako specjaliści, którzy na co dzień w swojej pracy się spotykamy, czy stykamy się z tematyką wychowania i edukacji, widzieliśmy, że na różne sposoby systemy instytucji państwowych, także szkół, tego typu instytucji są mało doskonałe i nie współpracują z rodziną w zakresie wychowania przede wszystkim i edukacji, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. I stąd po dłuższym czasie, po to, żeby niejako wziąć w swoje ręce sprawę wychowania i edukacji, wsparcia dla i rodziców, i nauczycieli, a dzieci przede wszystkim, postanowiliśmy podejmować swoje działania właśnie w ramach fundacji.
Rodzice Dzieciom, Fundacja Dobrej Edukacji. Ja chciałem jeszcze zauważyć obecność dwóch córek państwa Wiśniewskich. Tosi, prawie 7-letniej już dziewczyny dorosłej, oraz Anieli, która ma 3,5 roku i z pasją tutaj dziewczyny nam malują, rysują, przelewają na papier swoje wyobrażenia i swoje marzenia. Pięknie się do nas uśmiechają. Przed programem dowiedziałem się, że łącznie państwo macie 9 dzieci, zarówno państwo Bernaciakowie, jak i państwo Wiśniewscy, tak? Tylko ile u kogo tych dzieci jest?
Tak, nasze córeczki to są dwie nasze córki z 5 naszych dzieci. Tak? Nie ma z nami jeszcze naszego najstarszego Kuby, który już kończy właśnie klasę pierwszą gimnazjum, Agatki 11-letniej i Jaśka, najmłodszego, który nie tak dawno skończył roczek.
Pani ja mam, mogę się pochwalić, 4 dzieci, 2 chłopców i 2 córeczki.
Jest pani zapewne równie dumna jak państwo Wiśniewscy.
Szalenie.
No i co powoduje pewne rysy na tej dumie rodziców, kiedy dzieci wracają ze szkoły i dlaczego państwo właśnie próbujecie tutaj, próbujecie coś połączyć, Rodzice Dzieciom, Fundacja Dobrej Edukacji i wasza obecność, i obecność waszych dzieci w szkole. To znaczy, że co? To szkoła jest dysfunkcyjna, nie edukuje, nie wychowuje?
Nie, szkoła robi to, co ma zapisane w swoich dokumentach, natomiast my mamy wrażenie, że szkoła przejęła dzieci, ukradła, mówiąc bardzo dosadnie, ukradła dzieci ich rodzicom. Przejęła funkcję nie tylko uczenia, co swoją drogą daje, no, do tego była powołana zawsze szkoła, żeby uczyć, czy dawać możliwość zdobywania wiedzy, ale przejęła też funkcję wychowania, pozbawiając tym samym albo stwarzając złudny obraz dla rodzicom, że zrobią to za nich. Działo się to tak miękko i tak szybko, że rodzice nie spostrzegli, tak jest nasze zdanie, kiedy zostali pozbawieni swoich elementarnych praw do własnych dzieci. Koniec końców jest tak, że dziecko wychodzi o 8 rano do szkoły, wraca o 17, idzie na zajęcia dodatkowe, wraca na kolację. Proszę mi powiedzieć, gdzie tu miejsce na wychowanie, na poznanie własnych dzieci?
Na towarzyszenie im w rozwoju również.
Tak jest.
No ale też szkoła to zawsze była triada. Uczeń, nauczyciel, rodzice i często mówiło się na radach pedagogicznych o dysfunkcji rodziny, o pedagogizacji rodziny. Rodzice byli potrzebni szkole do zakupienia nowych firanek, do pomalowania klasy, odmalowania mebelków szkolnych. No i też pojawiało się hasło, że rodzice nie mogą się wtrącać do szkoły.
No i to jest właśnie ta grabież. To jest właśnie ta grabież, gdzie rodzice bardzo dobrze, że się angażują w działania szkoły, ale to nie o to chodzi, żeby pomalować ścianę, chociaż też, a bardziej o to, żeby rodzic miał wpływ na to i wiedział przede wszystkim, co w tej szkole się z jego dzieckiem dzieje. To jest też trochę tak, że ta triada, tak jak ojciec wspomniał, miała funkcjonować tak, że rodzic dostarcza towar, towarem się zajmuje szkoła i w zasadzie to tak działa, ale tutaj trzeba zauważyć, że rodzice mają to. Dzieci są rodziców, o tak bym to ujęła. Nie szkoły, nie społeczeństwa. Dzieci to są dzieci jakichś rodziców. I to rodzice nawet w bardzo ciężkiej sytuacji, nawet w patologicznej rodzinie, to jednak te dzieci są rodziców, a niczyje inne. I nie możemy godzić się na to, żeby instytucje zajmowały miejsce rodzica.
Obniżanie wieku przedszkolnego i wieku szkolnego służy dziecku i rodzinie? Pani Anno, pani Elżbieta jest pedagogiem, a pani Anna jest psychologiem.
Tak. To jest jakby kolejny krok w tej grabieży. Tak, w tej grabieży to nie tylko obniżenie wieku szkolnego, nowa podstawa programowa, ale również pomysły dotyczące przedszkoli, żłobków, aby jak najwięcej dzieci poszło do żłobków. Już jest taki program, że tych żłobków jest za mało, powinno być ich więcej, czyli jakby większa ilość dzieci powinna być w żłobkach, co przeczy zupełnie jakby rozwojowi psychologicznemu dziecka, dlatego że dziecko w wieku roku, dwóch, tak, na jakie są nastawione żłobki, nie jest w ogóle gotowe do życia w większej grupie rówieśników. W ogóle grupa rówieśników jest takim tworem sztucznym. Normalnie w naturze jakby dzieci obcują w grupach różnowiekowych, prawda? Jeśli się pojawiają w domu kolejne dzieci, to są dzieci starsze, młodsze, a nie jest to grupa na przykład 30-osobowa dzieci w jednym wieku, prawda?
Aniela ma 3,5 roku, tak? I widzieliśmy, jak przyszła z Państwem do naszego studia i tak bardzo trudno jej było oderwać się od mamusi. Wobec tego, jeżeli takie dziecko poszłoby do przedszkola, to no chyba też nie bez, do żłobka, tak? Bo to jeszcze to.
Do żłobka czy do przedszkola w wieku 3 lat, już teraz 2 lat przyjmowane są również dzieci do przedszkoli. Dzieci nie są gotowe do oderwania od matki na 6-8 godzin i po prostu cierpią. I zazwyczaj to się w pewnym momencie uspokaja, ale to zazwyczaj kosztem tego, że albo dziecko wpada w taki stan depresyjny, który jest przewlekły. On wygląda troszeczkę inaczej niż u młodzieży czy u dorosłych, ale rzeczywiście można to nazwać stanem depresyjnym albo stanem takim psychopatycznym. To znaczy dzieci, żeby dobrze się jakoś w grupie odnaleźć, stają się agresywne, chcą po prostu pokazać się, żeby ktoś się nimi zainteresował, prawda? I to jest...
I to może potem rodzić traumy w późniejszym wieku, dorosłym już?
To przede wszystkim sprawia, że socjalizacja tych dzieci jest nieprawidłowa. One się uczą, że ważne jest, żeby krzyczeć, bo wtedy będziemy zauważeni, że trzeba coś zbroić, bo wtedy się nami zajmą. Albo trzeba być najlepszym, bo wtedy się nami zajmą. Więc jakby to uczy złych postaw dzieci.
Czyli wczesne zerwanie więzów między mamą a dzieckiem, czy rodzicami, potem w konsekwencji rodzi społeczeństwa, czy społeczności bardzo agresywne.
Efektem jest bardzo wymierny efekt. To jest nasilające się i to każdy psycholog, każdy pedagog, zresztą my też czytamy to przecież w mediach, słyszymy, jest ilość czy zalew kłopotów dzieci z zachowaniem, tak? Że szkoli się nauczycieli, jak sobie radzić z tymi uczniami, jak potem w szkole, jak sobie radzić ze złymi emocjami. Robi się mnóstwo różnych akcji, zapominając o źródle, dokładnie tu, tak? Mamy olbrzymią ilość dzieci, grupę dzieci, która po prostu nie wytrzymała. No, gdzieś sobie to jakoś zracjonalizowała, ale to jest właśnie dokładnie to. Dzieci nie są chore w takim wymiarze, jak w tej chwili. To jest po prostu choroba duszy. To jest choroba braku miłości albo pozbawienia więzi w tym okresie, w którym to było naturalne.
Państwo nie godzicie się jakoś, wewnętrznie buntujecie się przeciwko takiemu porządkowi rzeczy, kiedy dzieci są wcześniej odbierane przez nawet prawo, bo to jest tutaj, prawo kształtuje pewien nadaje nam pewien rygor również i kształtuje relacje. No i w konsekwencji też kształtuje potem postawy i samego człowieka. Nie godzicie się z tym. Założyliście fundację, o której mówimy. Ta fundacja ma swoje cele, swoje zadania. Dlaczego?
Ja myślę, że przede wszystkim chcemy przez działania tej fundacji pokazać najpierw rodzicom, że coś się dzieje niedobrego, że ktoś im zabiera te dzieci, bo wiele rodziców jakby przez to, że pracują bardzo długo teraz, często bardzo intensywnie, nie zauważa tego, że ich dzieci są im zabierane. I tu nie mówię też tylko o dzieciach małych, ale to są również dzieci na przykład w wieku wczesnoszkolnym czy szkolnym, gdzie treści, które są przekazywane dzieciom w szkole, nie są zgodne tak naprawdę z wartościami, jakie wyznają rodzice. I może się zdarzyć tak, i tak się często dzieje, że dopiero po jakimś czasie rodzice zauważają, że ich dzieci myślą zupełnie inaczej, przedstawiają inne wartości, niż oni by sobie tego życzyli, że mają poglądy zupełnie odmienne od rodziców, tylko często wtedy to już jest za późno, bo to już jest zazwyczaj gimnazjum czy liceum, gdzie jakby no już te dzieci już po prostu nie należą do rodziców, gdzieś tam uciekają i to też widać jakie, w problemach, jakie się pojawiają wśród młodzieży. I chcemy rodzicom pokazać, że mają prawo wymagać od instytucji, którym powierzają swoje dzieci, w jakiś sposób są to podwykonawcy, tak? Bo wychowanie cały czas ciąży na rodzicach. My, wysyłając dzieci do szkoły, zlecamy tej instytucji, aby nas wspomogła w tym. I mamy święte prawo do tego, aby wiedzieć, co się w tej szkole dzieje, w jakich wartościach nasze dziecko jest tam wychowywane, jakie treści są tam przekazywane. I to nie dotyczy tylko wychowania seksualnego, które też ostatnio niestety mieliśmy znowu przykład tego, jak gdzieś tam tylną bramą próbuje nam się wprowadzić tą edukację seksualną do szkół inną niż my sobie to wyobrażamy. A przede wszystkim my rodzice w ogóle nie chcemy, żeby robił to ktoś inny niż my. Więc chcemy też dać rodzicom narzędzia, aby umieli to zrobić sami i aby naprawdę postarali się i chcieli wiedzieć, co się w tych szkołach dzieje.
No dobrze, ale pani minister edukacji za chwileczkę ogłosi procenty, sondaże i tak dalej i stworzy takie programy, które no, nie będą adekwatne ani do wieku rozwojowego, ani do potrzeb, bo tak się dzieje z edukacją w naszej ojczyźnie niestety, że programy są jakoś, no, nie odpowiadają ani potrzebom, ani rozwojem, etapowi rozwoju psychicznego młodego dziecka. Pani Elżbieto, jeszcze pan Janusz.
Tak, tutaj jakby też jeszcze można powiedzieć, że w tym temacie nie wszystko jeszcze jest przesądzone i stracone, że tak można powiedzieć, ponieważ też w ramach naszych działań poprzez konferencję mieliśmy okazję do współpracy z innym stowarzyszeniem, Rzecznik Praw Dziecka, z akcją właśnie taką ustawodawczą, z projektem obywatelskim właśnie w tym celu, który właśnie polega na tym, żeby przeciwstawić się temu ustawowemu posyłaniu dzieci w wieku właśnie 6 czy 5 lat do szkół. Także tutaj jakby też jeszcze jest taki czas w tym momencie, kiedy trwa akcja zbierania podpisów, więc w tym momencie jakby też jeszcze do końca czerwca.
Czyli jest alternatywa, oddolne rodzą się pewne inicjatywy, pomysły. Też państwo wszyscy jesteście dydaktykami, można powiedzieć. Pan również jest nauczycielem akademickim. Jak pan odbiera współczesną młodzież na przestrzeni tego swojego doświadczenia?
Ja mam to szczęście, że pracuję w wyższej uczelni, która jakby skupia młodych ludzi tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Można powiedzieć, że w pewnym sensie przefiltrowana, wybrana, chociaż zwykła tak naprawdę. I jakby w ramach studiów podyplomowych spotykając się z tą grupą słuchaczy, to są zawsze bardzo dobre doświadczenia i dobre kontakty. Wracając natomiast do tego, do naszych działań fundacyjnych, to co powiedziała Ania, bardzo istotnym jakby jednym z naszych działań właśnie jest to pokazanie tego, że to my rodzice mamy prawo do zagospodarowania czasu wychowania i edukacji naszych dzieci w taki sposób, jaki chcielibyśmy, zgodnie z naszymi wartościami, aby ten proces przebiegał. I w tym momencie, kiedy na x godzin dziennie, począwszy od żłobka, przedszkola, aż też szkoły podstawowe i później kto inny ten czas zagospodarowuje, to też chcemy pokazać coś, co wydaje się bardzo banalne, ale nie do końca jest tak rozumiane. Coś, co jest banalne, czyli to, że nie ma takiego pojęcia jak laicka szkoła, tak? Czy neutralna światopoglądowo. coś, co się próbuje wmówić, tak, że tak trzeba, tak zwana tolerancja w wychowaniu i w edukacji. Nie ma takiego zjawiska, tak? Każda osoba, każdy pedagog, nauczyciel, wychowawca swoją postawą na dowolnej lekcji, spotkaniu promuje, pokazuje, przekazuje młodym ludziom.
Obojętnie czy uczy matematyki, tak jest, czy przyrody,
pokazuje
czy języka polskiego.
Swoje postawy. Oczywiście, kto jest wychowawcą, ma ku temu więcej okazji, ale też czy polonista, w taki czy inny sposób interpretując różne przykłady z literatury, czy to jest historyk, czy biolog. Jakby chcemy też to pokazywać, że jeżeli się zgodzimy z tym, że nie ma tak naprawdę laickiej edukacji w takim wydaniu, to chcemy jakby ją oprzeć na fundamentach dekalogu, naszej wiary. Dlatego myślimy właśnie o tym, żeby promować także różne alternatywne formy edukacji, niepubliczne szkoły, czy edukację domową, po to, żeby pokazywać, że można jakoś przeciwdziałać temu, co uznajemy, że nie służy rodzinie.
Za chwileczkę do tych alternatywnych metod wychowania i nauczania powrócimy, ale jeszcze, panie Elżbieto, czy rodzice mają prawo do tworzenia i czy mogą współtworzyć programy dydaktyczne na określonych etapach? Jak widzę, pewne nieprawidłowości, co wtedy należy robić?
Ja myślę, że mają małą szansę na to, żeby współtworzyć program dydaktyczny. Troszkę lepiej jest, ponieważ program dydaktyczny wybiera nauczyciel uczący i prawdę mówiąc nawet nie ma narzędzi prawnych, żeby zmusić go do zmiany jakiejkolwiek. Natomiast jeśli chodzi o program wychowawczy, no to papier oczywiście jest cierpliwy od wieków i narzędzia prawne akurat do tego, żeby rodzic miał wpływ na wychowanie, istnieją, gdyby się uprzeć, natomiast nie są najzwyczajniej w świecie respektowane. Zresztą trudno się dziwić, bo przy 35-osobowej klasie, gdzie wychowawca chciałby stworzyć jakiś program wychowawczy sensowny, no prawdę mówiąc, no ma przed sobą wiele wyzwań, które no nie jest w stanie których pokonać, bo to jest po prostu już nie grupa, z którą się pracuje, tylko masa ludzka. Przepraszam za takie określenie. I to zniechęca też nauczycieli, bo no nie widzą jakby perspektywy osiągnięcia tego, co by chcieli. Ale wracając jeszcze po to, bardzo chcę powiedzieć, jaka jest dzisiejsza młodzież. Jest taka sama jak zawsze. Niedawno mieliśmy okazję słuchać pana doktora Sajaka, który jest socjologiem u nas na uniwersytecie, który powiedział bardzo taką znamienną rzecz, ja się z tym zgadzam, myślę, my wszyscy tu przyklaskujemy temu, że młodzież jest taka jak zawsze. Tylko te wzorce, które w tej chwili fundujemy młodzieży, młodym ludziom, wzorce pokazywane przez dorosłych, są takie, że wymagają takiej odpowiedzi od młodzieży, to znaczy uczą ich, że jesteś w dżungli i poradź sobie, tak? I tutaj stąd nasze działanie wobec rodziców, wobec wychowawców w szkole, żeby to tak, no troszkę zmienić jednak tą optykę.
Państwo macie wyobrażenie szkoły swojej, własnej?
Jeżeli można jeszcze, proszę ojca, w tym temacie wzorców, co jako ojciec i mężczyzna też chciałbym dodać w tym momencie, że też ten czas, to zabieganie większości ojców, mężów i ojców, też postrzegamy, też ja to widzę jako duża bolączka właśnie w wychowaniu dzieci. I też jakby jednym z pomysłów, czy jednym z celów, które chcemy w ramach naszej fundacji realizować, jest właśnie to, żeby też prowadzić tego typu działania dla ojców i tych młodych, i tych doświadczonych. Ja jestem ojcem z 15-letnim doświadczeniem i ciągle widzę, że trzeba tego się uczyć, być coraz lepszym ojcem.
Myślę, że uczyć się ojcostwa.
Tak jest, uczyć się ojcostwa, tego jak ten czas intensywnie i dobrze wykorzystywać. Myślę, że ojcowie, którzy mają doświadczenia 20 i jeszcze dłuższe, też pewnie to przyznają, że ciągle się czują w tym swoim ojcostwie niedoskonali. I też tutaj ten taki pozytywny wzorzec ojcostwa i też pewną ofertę po prostu dla ojców, którzy chcieliby też, korzystając z rady, z doświadczenia innych rodziców, ojców, czy też specjalistów, też tym chcemy też się zająć. Będziemy też tego typu spotkania, warsztaty, okazje dla właśnie ojców też tworzyć.
A o jakiej szkole dla swoich dzieci marzą mamy? Pani Anna i pani Elżbieta? Pani Anno?
Przede wszystkim ja myślę, że myślimy o tym, żeby ta szkoła miała spójne wartości z wartościami, jakie są przekazywane dzieciom w domu. Bo kiedy jest inaczej, to dzieci też się w tym gubią. Właściwie czego mają słuchać? Co jest dobre, a co jest złe, zwyczajnie, żeby odróżnić to. I czują się też, mają takie poczucie bezpieczeństwa. Rzeczywiście to, co mówili im rodzice, to, co im przekazują w domu, tak samo mówią nauczyciele, czyli ta spójność jest niesłychanie ważna też w tym, żeby to wychowanie było po prostu skuteczne. Bo jeśli nauczyciele mówią inaczej, rodzice mówią inaczej, młody człowiek może sobie po prostu powiedzieć, w takim razie może nikt nie ma racji, może w takim razie ja mogę sobie wymyślić jeszcze inne jakieś wartości.
I się rzeczy zostaje samotny.
Tak, dokładnie.
Pani Elżbieta?
W naszym takim najbliższej sferze działania fundacji mamy zamiar podjąć trud powołania gimnazjum katolickiego i liceum. Dlaczego? No wydawałoby się, że najbardziej efektywnie pewnie byłoby, znaczy z takim długofalowym sukcesem, zacząć od szkoły podstawowej. Natomiast to pewnie jest jakieś wyzwanie dla nas w dalszej perspektywie. Natomiast w tej chwili mamy poczucie, że też jako matki, ale też obserwując życie dookoła, że gubi nam się pokolenie, które w tej chwili jest w gimnazjum. I jeśli wyobrazimy sobie, co będzie, jeśli nikt nic nie zrobi dookoła, to, no, to może być to bardzo, bardzo smutne, ale na szczęście jest wiele, wiele takich światełek, które mam nadzieję, że no, będą ku lepszemu szły.
Czyli jak nie poznajecie swoich dzieci, jak wracają ze szkoły?
Nie, no, aż tak nie. Ja myślę, że my akurat szczęśliwie tworzymy takie rodziny, które bardzo jasno komunikują, jaki jest świat. Dzieci widzą też nasze zaangażowanie, widzą ku czemu to zmierza, widzą dzieła, w których uczestniczą zresztą razem z nami, bo taka jest rola rodziców. Natomiast widzimy też sytuacje społeczne, w których znajdują się często nasze dzieci, a w których często pytają, no ale dlaczego tak czy siak się dzieje, bo to niesprawiedliwe, albo to przecież jest zupełnie bez sensu z punktu widzenia logiki. I my nie chcemy takiej szkoły, która będzie zaprzeczała temu, co przez cały okres naszego wspólnego życia z dziećmi próbujemy
czyli
im przekazać.
Czyli boicie się szkoły, czy boicie się o własne dzieci, o przyszłość, o ich los?
Ja myślę,
czy boicie się utracić tego potencjału, który włożyliście przez pierwsze lata wychowania?
Ja myślę, że jest to na pewno, bo to jest nasze podstawowe zadanie, jedno z wielu, ale podstawowe na tym świecie, dlatego dostaliśmy te dzieci, tak, od Pana Boga, powiedzmy sobie wprost. Nie każdy je dostaje, ale jeżeli już je mamy, no to przecież trzeba o nie zadbać i to jest pierwsze, na pewno pierwszy impuls. Natomiast z drugiej strony marzy nam się szkoła i ona jest realna, gdzie będziemy wychowywać też ludzi otwartych do działania dla innych. W tej chwili jest niedawno okazały się takie badania jakby dające pogląd na to, że młodzi ludzie niechętnie sięgają, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, no bo nie mają zupełnie powodu, tak? Jakby nikt ich do tego nie wychował, nie pokazał, że można. I nasza szkoła ma być miejscem, gdzie formowani będą ludzie, którzy owszem, no, zostaną profesorami, wyśmienicie się będą uczyć, to raz, ale dwa, niekoniecznie zostaną profesorami, ale za to będą porządnymi ludźmi, tak? Niekoniecznie muszą zajmować eksponowane stanowiska, ale je mogą zajmować. Na pewno kryterium jest takie, żeby wychować człowieka odpowiedzialnego do tego, co robi w życiu i gdzie się znajduje.
Czyli szkoła by była taką oazą, w której dziecko uczy się, co jest jej potrzebne, konieczne do życia, do funkcjonowania, do tego, aby być dobrym, aby działać w zgodzie z własnym sumieniem. Szkoła, która formuje sumienia w zgodzie z sumieniami rodziców.
Tak jest. Młody człowiek, który ma jeszcze nieukształtowaną osobowość, charakter, potrzebuje takiego miejsca bezpiecznego.
Ma też niedojrzałe sumienie.
I ma też niedojrzałe sumienie, oczywiście. Bo pamiętajmy o tym, i to jest też nasze przekonanie, że jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym. I to nie jest tak, że dziecko, które się rodzi się niewinne i gdyby je tak samo zostawić i nie spotkałoby się ze złem, to ono byłoby zawsze dobre. Bo to zło gdzieś tam w nas jest. Ciągle robimy to zło, którego nie chcemy, prawda? I tak jest też z naszymi dziećmi. I one potrzebują formacji i potrzebują też takiego bezpiecznego miejsca, w którym będzie można rzeczywiście korygować ich błędy, bo przecież to nie jest tak, że nasze dzieci, które są wychowywane w tych wartościach, o których mówimy, są pozbawione błędów, bo my też musimy właśnie tym bardziej karcić nasze dzieci, naprostowywać ich ścieżki i chcemy, żeby to też czyniono w szkole. To znaczy, żeby nie było tak, że moje dziecko, które zobaczy, że ktoś tam oszukał, ktoś skłamał i mówi to pani, że coś jest nie tak, a pani mówi, że jakby po co skarżysz, tak? Nie zwracaj na to uwagi. Albo wręcz jest promowane jakieś kłamstwo czy spryt, mówiąc wprost, prawda? Więc to jest ten problem i ja, mając na przykład problemy jakieś tam wychowawcze ze swoim dzieckiem...
Nawet psycholodzy mają problemy.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Chciałabym, żeby to było kontynuowane, ta moja linia wychowania tego dziecka na terenie szkoły, bo to tam dziecko się spotyka z rówieśnikami, tam wchodzi w różne relacje i tam trzeba zadziałać w konkretnej sytuacji, kiedy ono wraca do domu i coś mi opowiada, to już jest troszeczkę za późno, bo ja nie byłam w tym momencie, prawda? I też nie mam wpływu na te inne dzieci, które brały udział na przykład w jakimś zdarzeniu. I to, co ksiądz ojciec mówił o tym, że czy się boimy, to jest to taki lęk związany z tym, że świat zewnętrzny, który atakuje nasze dzieci i wchodzi do ich serca, obawiamy się, że wchodzi czasami trochę za szybko. I nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci musiały odpowiadać na takie zdarzenia, gdzie, nie wiem, kolega pokaże mu film pornograficzny w komórce, tak? Czy kiedy pani na lekcji opowiada o tym, że powinno być równouprawnienie i osoby homoseksualne również mają prawo do tego, aby pokazywać swoją inność. Dlaczego ja muszę mojemu siedmioletniemu dziecku odpowiadać, kto to jest gej? Jest to dla mnie naprawdę trudne do wytłumaczenia, tak żeby ten mały umysł zrozumiał na tyle, na ile jest w stanie, prawda? Więc to jest też ten problem. Oczywiście to nie jest tak, że my chcemy nasze dzieci zamknąć w getcie, żeby one nic nie widziały, nie widziały świata, które nas otacza i że są jakieś zagrożenia. Bo muszą być przygotowane na to, wręcz przeciwnie. Chcemy, żeby one, mając takie bezpieczne miejsce w szkole czy w domu, stały się mocne, silne psychicznie, żeby móc się temu przeciwstawić i żeby móc później w dorosłym życiu pomagać innym ludziom, którzy gdzieś tam właśnie nie mieli może takiego szczęścia, będąc w innych szkołach czy w innych rodzinach, bo nasze rodziny też są w tej chwili rozbite bardzo często, prawda? Więc oni też to widzą, że kolega, koleżanka mają rodziców, którzy się rozwiedli. I chcą im też jakoś pomóc.
Ja bym jeszcze dodał, jeżeli
można. Otulony miłością swoich córeczek.
Ja bym chciał jeszcze takie, można by powiedzieć, dość proste pytanie, jakie chcemy szkoły. To taka bardzo prosta odpowiedź moim zdaniem. Jest taka szkoła, do której zarówno dzieci będą chciały chodzić każdego dnia, jak i też kadra i nauczyciele będą z przyjemnością też w tych szkołach uczyć i pracować. Taki bardzo prosty przykład, który też widzimy niekiedy też na swoich dzieciach, kiedy widać, że dzieci wcale nie bardzo zdolne, zwykłe dzieci, które są przeciętnie uzdolnione, chodząc do szkoły, czy idą często do tej szkoły bardzo chętnie, cieszą się, idą do pierwszej klasy, będę uczniem. Każde dziecko w wieku kilku lat w naturalny sposób chce się uczyć, jest żądne wiedzy, chce chłonąć różną wiedzę. I bardzo często w tej dużej, masowej, niestety często kiepskiej szkole z każdym miesiącem nauki tego ducha traci. Często dzieci, które się po prostu nudzą w szkole, kiedy w tej dużej masie uczniów więcej właśnie jest walki tak naprawdę, w tym hałasie gdzieś, gdzie tego efektywnego czasu na wychowanie i na naukę jest bardzo mało, to po prostu dzieci też tam jakby nie mogą odkryć i swoich talentów i dobrze rozwinąć. Także marzy tam się szkoła, która będzie bardzo przyjazna, taką właśnie oazą, ale też szkoła, która będzie stawiać konkretne wymagania
i wychowawcze,
i dydaktyczne. Takie, która rzeczywiście, w której się chce się uczyć i chce się pracować.
Państwo mówicie jasno mówicie o wartościach, o zasadach. Nie wstydzicie się, nie kryjecie się tego, że jesteście katolikami, osobami wierzącymi w Chrystusa i nie wstydzicie się i wymagacie też od tego, żeby wasze dzieci żyły tak jak wy. I szkoła w pewien sposób obecna, szkoła, kiedy dziecko wychodzi właśnie z tej oazy domu rodzinnego, troszeczkę psuje, te wasze zabiegi wychowawcze?
No nie tylko psuje. Ja myślę, że w ostatnim czasie szczególnie to jest widoczne i się nasila wręcz. To nie tylko psucie czy też zaburzanie, ale wręcz działanie w kierunku odwrotnym. Dziecko jest trochę pod taką presją ciągnięcia w dwie strony. No jest takie doświadczenie na fizyce, zdaje się, gdzie się poddaje materiał rozciąganiu w dwie strony i myślę, że można by to tak obrazowo ująć. Dziecko w tej chwili stoi w takim mocnym rozkroku, bo z jednej strony właśnie dekalog i to, to i to i to, droga do Pana Boga w ten sposób, natomiast z drugiej strony, ale to jest swoje ograniczenie, ty tu nie będziesz wolnym człowiekiem, jak ty będziesz, nie będziesz kradł, nie będziesz obgadywał, nie będziesz, to zabiera twoją wolność. Taki komunikat dostaje w tej chwili młody człowiek, no i co on ma w zasadzie zrobić, tak? Ta nasza szkoła, ja bym powiedziała tutaj tak krótko też, Janusz bardzo ładnie mówił, to nie ma być coś dziwnego, coś dziwacznego, to nie ma być talerz UFO, tylko to ma być taka szkoła, jaką wyobrażają sobie chyba, gdyby tak przepytać ludzi sondę robiąc, jakiej chciałbyś szkoły dla własnego dziecka? Myślę, że większość w różnych słowach opowiedziałaby to samo. Normalnej. I to ma być normalna szkoła, gdzie wychowanie idzie pod rękę z edukacją, z wiedzą i z rodzicem.
O normalnej szkole dzisiaj rozmawiamy, o takiej szkole, którą również można stworzyć. Państwo nasi goście, pani Elżbieta Bernaciak oraz państwo Wiśniewscy chcą stworzyć taką szkołę, robią pewne zabiegi ku temu, aby nie tylko dzieci przywrócić rodzinom i rodzicom, ale również by dzieci odnalazły się w rodzinie i w swoich domach i odnalazły się również w całym tym bardzo pokomplikowanym systemie dydaktyczno-edukacyjnym, który nie zawsze chyba rozwija i formuje prawidłowo, a przypomnijmy, że nasi goście nie tylko są rodzicami, ale również i pracownikami dydaktycznymi. Pani Elżbieta jest pedagogiem, pani Anna jest psychologiem, a pan Janusz jest dydaktykiem na Uniwersytecie w Toruniu. No właśnie, macie do czynienia z żywymi ludźmi, z dziećmi, które przychodzą do was na zajęcia, ale też i z waszymi dziećmi, które wracają po zajęciach dydaktycznych ze szkół, z kółek zainteresowań. I jak to wygląda, pani Ani?
Mam też takie doświadczenie, że dziecko, które żyje w takim dysonansie innych wartości wyznawanych w szkole, innych wartości wyznawanych w domu i deklarowanych, i o których w naszym domu mówimy otwarcie, po prostu o Jezusie, o tym, że szukamy prawdy, o miłości, o przebaczeniu. I często dzieje się tak, że ten dysonans skutkuje taką nerwowością, takim zagubieniem się dziecka. Ja to obserwuję, kiedy w piątek dziecko wraca ze szkoły i jest takie poddenerwowane, jest pewien chaos taki. Sobota, niedziela już jest wspaniale wyciszone, no ale niestety przychodzi poniedziałek i trzeba znowu iść do szkoły. I dlatego chcielibyśmy również, żeby ta szkoła była też takim miejscem dla rodziców, którzy widząc, co się dzieje i mając też takie przeświadczenie, że nie chcą na nikogo scedować swojego obowiązku wychowawczego, chcą swoje dzieci uczyć sami. Nazywamy to tak potocznie edukacją domową. To się utarła taka nazwa tutaj w polskim nazewnictwie. Jest tych rodzin, które uczą swoje dzieci w domu coraz więcej. I rzeczywiście wówczas ta spójność jest oczywista.
A kto może dzieci uczyć w domu? Każda mama, każdy tato?
Każda mama, każdy tato, który się zdecyduje na ten wielki trud, bo jest to wielki wysiłek, niewątpliwie, i poczuje w sercu się powołany do tego, może uczyć swoje dziecko w domu. Przepisy, które w tej chwili funkcjonują, mówią tylko o tym, że musi taka osoba się zgłosić do poradni, posiadać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i w terminie do 31 maja, czyli no, ten termin już na ten rok minął, zgłosić ten zamiar do szkoły. To nie musi być szkoła najbliższa, to rejonowa, to może być jakakolwiek szkoła, w której po prostu dyrektor wyrazi zgodę na naukę poza szkołą.
A potem efekty tej nauki są w jakiś sposób weryfikowane przez dyrekcję szkoły, tak, placówki dydaktycznej?
Na koniec roku takie dziecko zdaje egzamin klasyfikacyjny z podstawy
roku,
programowej.
Czy semestru, jak to?
To jest kwestia dowolna. Tam można to wszystko...
No ale już się obudzą zaraz głosy, że to jest stres dla dziecka.
Nie, przepisy można... mówią, że to musi być przynajmniej raz w roku. Mhm. Może to być podzielone na części.
Dyrektor szkoły tak naprawdę...
Dyrektor szkoły decyduje. Mamy takie doświadczenie też innych rodziców, którzy już to robią od kilku lat, że dzieci, które nigdy nie chodziły do szkoły, podchodzą do tych egzaminów naprawdę zupełnie spokojnie. Nie znając stresu szkolnego, ucząc się w warunkach domowych, w przyjaznych sposób, podchodzą do tego naprawdę zupełnie spokojnie.
Pewne swojej wiedzy?
Tak, pewne swojej wiedzy, pewne tego, co chcą przekazać, jakby nie mając takiego poczucia, że są oceniane, bo przede wszystkim dziecko, które idzie do szkoły właśnie z taką werwą i z taką nadzieją, że o to będzie się uczyć, przekonuje się, że ono nie tyle uczy się w szkole, co jest w szkole przede wszystkim oceniane bez przerwy.
I bierze udział w wyścigu szczurów.
I bierze tak? udział w
nie
tym,
ma tego
dokładnie.
Rozwoju.
Bo bardzo mało jest w szkole, możemy to naprawdę powiedzieć z naszego doświadczenia, nasz syn jest obecnie w gimnazjum, że dzieci generalnie muszą się uczyć w domu w większości rzeczy. Natomiast w szkole jest sprawdzana ich wiedza. I to niekoniecznie ta wiedza, którą nauczyciel przekazywał na lekcji. Ten system również, który w tej chwili mamy w Polsce, system testowy, który wymaga też od nauczycieli, aby dzieci przygotować przede wszystkim do testów, nie przekazać im wiedzę konkretną, tylko nauczyć zdawać testy dzieci. Bo tego są dzieci sprawdzane później, tego kontrolowane. Więc nauczyciel też ma jakby związane ręce, bo on nie może sobie wypłynąć na głęboką wodę i bardzo jakoś tak tą podstawę programową objąć w swoim stylu, tylko on musi przygotować do zdawania testów. I to jest, myślę, też wielka bolączka naszej szkoły.
Ja myślę, że też czas najwyższy jest już zaprosić do udziału w dzisiejszym spotkaniu naszych widzów i słuchaczy. Przypomnijmy numery telefonów do naszego studia. To oczywiście 56 i 657 0011, 657 0012. Słuchacze, widzowie z zagranicy wybierają za oceanu 11, w Europie 48-56 i dalej 657-0013 i 657-0014. Dzisiaj mówimy o poszukiwaniu metod dobrego wychowania dzieci i młodzieży, aby dzieci przywrócić rodzicom i rodziców przywrócić dzieciom, o alternatywnych, ale jakże naturalnych metodach dydaktycznych również dzisiaj rozmawiamy, mówiąc między innymi o edukacji domowej. Państwo zdecydowaliście się na taki model?
Tak, z tym, że dopiero zaczniemy tą przygodę od września z naszymi córkami i powody rodziców, którzy się decydują na edukację domową, są bardzo różne. Nasze były między innymi takie, że właśnie córka bardzo przeżywała ten dysonans wartości między szkołą a domem. Natomiast młodsza córka, która jest dzieckiem jakoś tam bardziej uzdolnionym, zupełnie nie otrzymała żadnej oferty od szkoły. To znaczy naprawdę po prostu nudziła się w szkole i szkoła dzisiejsza zdolnym dzieciom naprawdę nie oferuje nic.
Poza jakimś... To może trzeba było wysłać do klasy wyżej.
To też niewiele by zmieniło, tak, ponieważ dzieci, które są dziećmi uzdolnionymi jakoś w jakimś kierunku, w innych dziedzinach są zazwyczaj na swoim poziomie. Czyli na przykład sprawność manualna czy sprawność ruchowa tych dzieci jest na swoim poziomie. Tak samo wydolność emocjonalna i taka do pracy w konkretny czas jest też zazwyczaj na poziomie swojego wieku. I takie puszczenie dziecka wcześniej też powoduje to, że zdolne dzieci często okazuje się, że mają trudności w nauce, dlatego że dla nich wysiedzenie 45 minut jest zazwyczaj trudne. Dzieci zdolne bardzo często potrzebują zmian swoich zachowań. One same sobie modulują, czym się chcą zająć i zajmują się bardzo intensywnie jakąś dziedziną jakiś czas. Później muszą zmienić. W naszej szkole jest to po prostu niemożliwe. Także jest to również, myślę, edukacja domowa też jest jakąś propozycją dla rodziców, którzy mają dzieci zdolne, ale jest też taka potrzeba, że jedno z rodziców musi zostać w domu, musi rezygnować ze swojej pracy zawodowej i rzeczywiście poświęcić się edukowaniu dzieci.
Wtedy funkcje nauczyciela przejmują rodzice i jeden i rodzic potrafi nauczyć i matematyki, fizyki. Jak to wygląda w praktyce?
Przejmują odpowiedzialność za nauczanie dziecka, natomiast mogą posługiwać się dowolnie. Tutaj wachlarz działań jest ogromny, bo to może być sam rodzic, no bo w końcu etap podstawówki jednak wszyscy jesteśmy w stanie przejść, myślę. Ale
w niektórych elementach z matematyki to ja już w trzeciej klasie, będąc na zastępstwie, ucząc katechezy, to się gubiłem.
Tak, no bo to jest jeszcze warsztat, prawda? To nie to, że umiemy, bo każdy rodzic mniej więcej umie dodawać, tak? Czy odejmować, tylko warsztat, jak to przekazać i nauczyć tego dziecka w ten sposób. Natomiast druga rzecz to taka, że zawsze istnieje gama znajomych, gama nauczycieli, wymiana między rodzicami. Ja umiem fizykę, ty umiesz chemię, albo ja umiem nauczyć czytać, a ty umiesz nauczyć rachować. Ja myślę, że to też więzi bardzo wzmacnia społeczne. Wbrew pozorom...
To socjalizuje dopiero.
To jest, tak, to socjalizuje.
A jeżeli chodzi...
Bardzo dobry przykład właśnie.
I teraz tak. Kwestia jeszcze tutaj, to dotyczy określonych lat nauczania, czy też całego...
Aż do matury.
Myśmy mieli okazję poznać takie dzieci, które już 7 lat chyba, tak?
Na konferencji,
już najstarszy z tych
dzieci. Od pięciu, tak.
No, muszę powiedzieć, że robią wrażenie. Znaczy, nie są to dzieci zahukane, nie są to dzieci niewychowane, nie są to dzieci,
bez
które...
Bez deficytów.
Tak, robią wrażenie dzieci, które otwarte naprawdę, no...
Można powiedzieć, że są pozytywnie socjalizowane, tak? Bo takim bardzo... Tak. Pierwszym pytaniem, które się ciśnie na usta często jest, jak to? Dzieci nie chodzą do szkoły, to nie mają kontaktu z rówieśnikami, przecież będą aspołeczne, tak? Zupełnie odrzutki, wyrostki. Natomiast też jedno z cech tego typu edukacji właśnie jest to, że rodzice, jednym z motywów, dla którego się decydują rodzice właśnie na ten krok, jest tak właśnie to, ta chęć tej pozytywnej socjalizacji, tak? Czyli wręcz jako zaoszczędzenia, można powiedzieć, dziecku kontaktu z tym złem, którego i tak ma wystarczająco dużo. Już nie musi po raz kolejny x godzin w szkole mieć z nim styczność.
I uczyć się marnotrawienia czasu, co też jest niewątpliwie bolączką.
Odbierzemy telefon, dobrze? Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, słuchamy.
Może nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziś, tak?
Teraz i zawsze, ale bardzo słabo Pana słyszymy.
Mówi Andrzej z Olsztyna.
Dziękuję.
W szkole dzieci żyją, no tak jak w środowisku, między ludźmi, prawda? I tu jest dosyć ważne, jak reagują nauczyciele na zachowanie się dzieci, na te ich, powiedzmy, odzyski, czy na to, jakie mają postawy moralne. No tutaj wszystko zależy od tego, jak był ukształtowany taki nauczyciel. No,
Panie Andrzeju, proszę śmiało, głośniej, bo my bardzo cicho Pana słyszymy.
Teraz już jest dobrze?
Już lepiej, dobrze, nie, ale lepiej jest.
I teraz jest pytanie o to, jak nauczyciel pokieruje tymi dziećmi w grupie, czyli kogo będzie chwalił, a powiedzmy, kogo tam, no, można powiedzieć, zwoi za to, że no, powiedzmy, czy odezwał się w nie ten sposób, jak to byśmy sobie chcieli, czy też, no, nie lubi kogoś z jakichś tam powodów, ale w szkole przekazuje się też wiedzę i za tą wiedzę dzieci dostają oceny. Tu jest duże, też jest duża ważne, kto przekazuje wiedzę i jaka to jest wiedza, czy ona dotyczy tego, co się działo i jak ona jest przedstawiana, czy też jest to wiedza, powiedzmy, jakaś taka, no, ogólna, powierzchowna, bo teraz, powiedzmy, jest coś takiego jak podstawa programowa. Nauczyciel może sobie wybrać, co opowie lub czego nie opowie. Może pewnym grupom, pewnym klasom coś dopowiedzieć, innym, powiedzmy, powie trochę mniej. Wszystko jest zgodnie z podstawą programową. W różnych szkołach wiedza może być różnie przekazywana. Oprócz tego jeszcze, no, nauczyciele mogą kształtować postawy moralne dzieci. Zależy to od tego, co ci nauczyciele uważają za godne, co uważają, że jest warte, żeby pokazywać tym.
Panie Andrzeju, o tym już mówiliśmy również w naszym programie, konkludując pańską wypowiedź.
No jeszcze ze dwie, trzy kwestie chciałem poruszyć. Tu chodzi o to też, czy nauczyciele będą potrafili, tak jak my mamy wrażliwość, odróżniać to, co jest wstydliwe od tego, co, powiedzmy, już jest, no, frywolnością. Również jest ważne poruszenie tematu o tym, że w szkole walczymy też i o władzę, i o stanowiska. Kto się dobrze uczy, ma dobrą pozycję wyjściową, wtedy może zająć lepsze, powiedzmy, pozycje później w społeczeństwie. A jak, powiedzmy, kogoś już od szkoły podstawowej się osadza na jedynkach i dwójkach, wtedy jest dużo gorzej. Jest coś takiego, że w klasach, w dużych szkołach są robione klasy. I teraz jest pytanie, jak ktoś dzieli dzieci na różne klasy. Jeśli zbiera się informacje o rodzicach, gdzie pracują, jakie mają wykształcenie...
Tak, tylko panie Andrzeju, ja nie wiem, czy my się rozumiemy. Halo? Nie wiem, czy my się rozumiemy z tematem, bo troszeczkę w pańskiej refleksji, wypowiedzi chyba się rozchodzimy. My mówimy o formach, o metodach dobrego wychowania, poszukując tych metod, wskazując na nie. Państwo przyszli do naszego studia dzisiaj z pewną też i alternatywą, i odwagą, że wychodzą, dbając o, będąc odpowiedzialnym za wychowanie swoich dzieci przed Panem Bogiem, ale i społeczeństwem również, proponują alternatywę między innymi domowej edukacji, która jest właśnie też i wynika z tych przesłanek i z tych elementów, o których Pan już mówił tutaj, tej lawiny całej problemów, które Pan poruszył.
Ja myślę, że ważną rzecz tutaj Pan Andrzej powiedział odnośnie tego, że nauczyciel pracuje całym sobą, swoją osobą, swoimi postawami i właśnie jakby dodatkową taką wartością szkoły niepublicznej, o której my też myślimy, jest to, że zatrudniamy nauczycieli, którzy również przedstawiają takie wartości, jakie chcemy, aby szkoła przedstawiała.
Czyli też reprezentują, czy
oczywiście
też współbrzmią z wartościami rodziców.
Dokładnie. W szkole masowej, nawet jeśli dyrektor chce, aby takie wartości były ważne w szkole, nie ma możliwości zbyt wielkiego już żonglowania osobami, które zatrudnia. Dlatego, że obowiązuje nas karta nauczyciela i nawet zły nauczyciel, jeśli jest nauczycielem mianowanym i zatrudnionym na czas nieokreślony, nie może być z byle powodu zwolniony. Więc tak naprawdę on dostaje już jakby w spadku pewną kadrę, w której niewiele może zrobić. Podobnie jest z uczniami. Jeśli zdarzy mu się w rejonie uczeń, który jest bardzo jakby nie podporządkowuje się zasadom szkoły, nie ma możliwości zbyt wielkiej tego ucznia zwolnić, jakby wyrzucić ze szkoły, ponieważ jest to uczeń z rejonu i ma prawo w tej szkole się uczyć. Nawet jeśli ani rodzice, ani ten uczeń nie chce żadnych zasad funkcjonujących w szkole przestrzegać. I podobnie, jeśli nauczyciel nie przestrzega zasad, które dyrektor na przykład szkoły chciałby, aby były przestrzegane. Naprawdę bardzo rzadko w dzisiejszych czasach zdarza się, aby nauczyciel został dyscyplinarnie zwolniony za to, że nie przestrzega zasad. Bardziej się to zdarza w drugą stronę, że nauczyciel, który nie chce pewnych wartości złych dla nas mówić, byłby zwolniony niż w drugą stronę.
Jeszcze chciałbym też do tego, co mówi żona Ania, dodać, że tak pozytywnie na to patrząc, na to, bo tu Pan pytał właśnie też to, na to zwróciłem uwagę, na tą rolę nauczyciela i my też już teraz współpracujemy, naszej szkoły jeszcze nie ma, ale teraz mamy już kontakt też z innymi stowarzyszeniami, które takie szkoły prowadzą, czy próbują w ten sposób właśnie kształtować tak także swoją kadrę. Jakby nie ma nic, nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie w szkole, która jest szkołą niepubliczną, która z założenia mówi to wprost, że opiera swoje wychowanie i edukację na wartościach chrześcijańskich, żeby również o to zadbać od strony kadry, pewną formację, pewne spotkania tematyczne, rekolekcje. Są takie szkoły w Polsce już teraz, które w ten sposób także pracują z kadrą. Jest to jeden z integralnych elementów, nie tylko szkolenie na temat, jak być lepszym matematykiem, ale także spotkania, rekolekcje, jak być lepszym wychowawcą.
I to też jest wymierne efekty.
Tak jest.
No, widać, po prostu
tak,
widać po tym
też,
gronie pedagogicznym, że to jest całość.
Chcemy z takich bardzo pozytywnych przykładów także czerpać i z nich po prostu też je jakoś zastosować tutaj u nas w Toruniu.
Mhm. Odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo, coś nie za bardzo się słyszymy i to chyba jest jakaś pomyłka. Tutaj przypomnę numer telefonu do naszego studia 56 657 0011, 56 657 0012. Numery dla słuchaczy, dla widzów z zagranicy. 4856 i dalej 657-0013 i 657-0014. My dzisiaj rozmawiamy o metodach dobrego wychowania dzieci i młodzieży. Rozmawiamy z rodzicami, którzy są też zarazem i psychologami, dydaktykami i pedagogami. Mówimy o szkole. Szkoła również ma cele dydaktyczne i wychowawcze, pedagogiczne. Ma swoje cele, ma swoje zadania. Szkoła ma też nie tylko podstawy programowe, ale również i opiera się na całym procesie wychowawczym. Jak ten proces wychowawczy ma wyglądać w szkole, o której Państwo mówicie i którą chcecie założyć?
My, tworząc szkołę, zaprosimy, czy też zapraszamy rodziców do rozmowy na ten temat, ponieważ nie wyobrażamy sobie, żeby rodzic nie wiedział, co się dzieje w szkole, ale też nie dał nam jasno informacji o tym, kto przychodzi do naszej szkoły. Ten system wychowawczy oparty jest na zasadach, które wszyscy znamy doskonale i czy tego chcemy, czy nie, oparta jest na tym nasza kultura. Myślę tu o dekalogu. Ten system wychowawczy nie może być bardzo skomplikowany, ponieważ młodzi ludzie z reguły omijają szerokim łukiem wszelkie zawiłości i wymagania w ten sposób formułowane do nich. My chcemy oprzeć to na dekalogu. Te 10 punktów jest drogowskazem, który niejednego zawiódł w dobrą stronę, a jest na tyle ważny, że w zasadzie dekalog jest tym azymutem, który tutaj będzie wskaźnikiem dla naszego
stanu. Czyli nie boicie się Państwo ani dekalogu, ani wartości narodowych?
Ja myślę, że przyszedł czas na to, żeby jasno nazywać wartości, którymi chcemy się posługiwać, dlatego że rozmywanie w dzisiejszym świecie, a może trochę szare, a może trochę zielone, a może trochę jeszcze inne, powoduje zagubienie nie tylko młodych, ale także dorosłych. Te wartości, które są fundamentalne i dla narodu, i dla państwa polskiego, i one zostały w ostatnim czasie strasznie zdeprecjonowane. A tutaj, no proszę sobie wyobrazić to państwo za lat 30, jeśli nikt nie zostanie poinformowany za młodu, że wartość wspólna zależy także od tego, jak ja się do niej odnoszę. No z grozą wieje właściwie. I te fundamentalne, proste właściwie zasady, wychowanie do patriotyzmu, poznawanie swoich korzeni, poznawanie historii nie tylko tej olbrzymiej, takiej odległej, ale też poznawanie własnej historii, własnej rodziny. Może słuchacze chwilę zreflektują, do którego pokolenia znamy własnych dziadków, znamy własnych pradziadków. Ci ludzie, my ich nosimy w sobie. Czy chcemy tego, czy nie? Nosimy historię tych ludzi w sobie, przekazywaną nawet tak niechcący jakby z pokolenia na pokolenie. Jeżeli tego nie będziemy znali, to my utracimy grunt pod nogami.
Bardzo dziękuję. Pani Elżbieto, kolejne połączenie i kolejny telefon. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Renata Stomaszowa tutaj z tej strony. Cieszę się, witam wszystkich Państwa, słucham Państwa audycji. Cieszę się, że goście starają się wychowywać dzieci w wartościach takich, które wyznają. Natomiast ja jestem mamą trójki dzieci. Cała trójka chodzi do przedszkola. Jeszcze najmłodszy chodzi do żłobka. No i tak prawdę powiedziawszy, to wcale nie czuję, żebym ja pozbawiała te nasze dzieciaki dzieciństwa. I przyznam również, że cieszę się, że one mają przyjaciółki, cieszę się, że te przyjaciółki odwiedzają je, a my jakoś poznajemy rodziców. Być może jak niektórzy rodzice sobie wybierają edukację własnych dzieci w domu. Nie wiem, trudno jest mi to oceniać, natomiast ja sobie przypominam, że chodzenie do szkoły było dla mnie czymś ważnym i chociażby mój mąż też, poznałam jego w szkole średniej, więc i wielu moich przyjaciół, chociaż jesteśmy kilkanaście lat po maturze i po studiach, to są właśnie znajomi z liceum, więc cieszę się, że było nam dane spotkać się w szkole i że chodzimy do tej szkoły i mimo, że nie wszyscy nauczyciele byli idealni, to na pewno wielu spośród nich było rewelacyjnymi pedagogami. No i tak się zastanawiam, bo tutaj no, jak słyszę o tym, że trzyletnie dziecko może nawet dostać depresję chodząc do przedszkola, mnie to dziwi. I zastanawiam się, co zrobić w przypadku rodzica, który na przykład nie może mieć dziadków, którzy się zajmą dziećmi i nie może zrezygnować z pracy. Czy ja się nie czuję gorsza, dlatego że poszłam po macierzyńskich urlopach do pracy i myślę, że nawet gdybym miała taką możliwość, zostanie na wychowawczym, to niekoniecznie chciałabym 3 lata siedzieć w domu, bo bardzo dobrze się czuję z tym, że mogę zachować pewną równowagę między dziećmi i między pracą. Mi na przykład praca daje dużo satysfakcji, ale lubię też właśnie spędzać czas z dziećmi, bo mam wtedy taką, nie wiem, równowagę dzięki temu. Mm-hmm. Nie wiem, co Państwo na to...
Pani Renata, dziękuję bardzo za ten głos i za ten telefon. Pozwólmy właśnie naszym gościom również odpowiedzieć. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy również panią Renatę. Oczywiście, że każdy rodzic kształtuje swoje życie rodzinne według swoich zasad, według tego, w co wierzy aktualnie, prawda? Ja się bardzo cieszę, to co powiedziała pani Renata, że zna koleżanki, wie co się dzieje, koleżanki się nawzajem odwiedzają. O to też nam chodzi, żeby rodzice byli świadomi tego, że oni w jakiś sposób swoją odpowiedzialność wychowawczą na ten czas dziecka bycia w przedszkolu cedują na wychowawców, na to przedszkole, czy na to również żłobek, jak tutaj słyszeliśmy, żeby mieli taką świadomość. Więc w związku z tym muszą kontrolować i wiedzieć, co się w tym przedszkolu dzieje, czego rzeczywiście dziecko jest uczone, czy rzeczywiście czuje się tam szczęśliwe, czy było gotowe do tego, aby znaleźć się poza rodziną na jakiś tam określony czas, prawda? Ja nie twierdzę, że wszystkie dzieci popadają w depresję idąc do przedszkola, natomiast wiele dzieci 3-letnich nie jest gotowych na rozstanie z rodzicami na dłuższy okres czasu. Natomiast to, co pani Renata również powiedziała o tym, że jest szczęśliwa, że nie siedzi z dziećmi w domu przez 3 lata, nie chciałaby siedzieć przez 3 lata w domu. Wychowywanie dzieci w domu nie polega na siedzeniu w domu. Tak? To bardzo takie krzywdzące dla mam, które się decydują. Ja również miałam bardzo ciekawą pracę, która mnie fascynowała. Jestem psychologiem.
Jest pani psychologiem.
I miałam możliwość pracy z dziećmi i dawało mi to naprawdę dużo radości. Ale w pewnym momencie zrozumiałam, że moje dzieci mnie potrzebują i że to, co ja w tej chwili mogę zrobić w domu z dziećmi, jest dużo ważniejsze. Nawet od tej pracy jakiejś terapeutycznej, którą robiłam. Dlatego, że moje dzieci w tym momencie mnie potrzebowały i to moja praca w domu nie polegała na siedzeniu w domu, tylko na w pełni wychowywaniu moich dzieci i miałam w pełni wpływ na to, co się dzieje w domu. Mimo, że miałam możliwość powrotu do pracy, miałam możliwość 2 babci na emeryturze, nie zdecydowałam się na to, ponieważ chciałam, aby moje dzieci były wychowywane przeze mnie.
Pani Renata mówiła o tym, że swojego męża, że z mężem poznali się w szkole. A gdzie Państwo się poznaliście?
No, my nie chodziliśmy do tej samej szkoły.
Rodzinnie bardziej, rodzinnie.
Jest 4 lata różnicy, więc musielibyśmy się mijać w liceum, ale poznaliśmy się właśnie gdzieś tam na etapie szkół, ale nie we wspólnej szkole.
Nie w szkole.
Znaczy, ja bym chciał jeszcze, jeżeli można, do tego pytania dodać, że z punktu widzenia jakby męża i ojca, tak, to można powiedzieć tak, że te kilka lat pierwszych życia dziecka, prawda? Tutaj mam psychologa, panią pedagog obok, więc mogą mi zaraz tutaj, myślę, moje słowa potwierdzić, że to są decydujące lata, tak, te pierwsze 3, 4, 5, 6, na to, w jaki sposób ukształtowane zostanie dziecko. Nowy człowiek, młody, który się kształtuje w pełni. I jestem o tym przekonany, że nikt nie może zastąpić w tym matki i ojca. I najlepszy specjalista, pani przedszkolanka, pani w żłobku, pedagog, nauczyciel, nie może zastąpić w pewnych sferach tego spędzania wspólnego czasu, wychowania, nie jest w stanie zastąpić, ponieważ nie kocha tak jak rodzic. I jeżeli tylko jest taka możliwość. Oczywiście są sprawy zawodowe, pracy zawodowej, opieki. Wiele jest argumentów. Natomiast jeżeli tylko jest taka możliwość, żeby jakby bilansując plusy i minusy, to zawsze ten plus bycia z dzieckiem przez kilka pierwszych lat zawsze powinien być tym największym plusem. I tutaj jako mąż i ojciec chciałbym to powiedzieć, żeby też to było jasno podkreślone, że te kilka lat kariery zawodowej, tak zwanej kariery zawodowej, tutaj nie ma znaczenia. Ja jestem zawsze, często słucham, zawsze jak gości w Radio Maryja czy w telewizji, pan doktor Jacek Pulikowski, on z kolei mówi głównie o ojcach, o tym, że najważniejszą karierą mężczyzny jest bycie ojcem.
Przywrócić ojcostwo, wartość
tak.
Ojcostwa. Ale pan również, panie Januszu, zrobił pewną, można powiedzieć, karierę zawodową. Jest pan doktorem?
Nie, nie jestem lektorem. Jeszcze. Może to proroctwo jakieś.
Bo wiem, że pan jest dydaktykiem też, nie?
Tak, owszem, tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej specjalizuję się w funduszach unijnych i w ramach studiów podyplomowych. Mam okazję rzeczywiście słuchaczom tychże studiów tego typu zajęcia prowadzić. Tak jest. Także tak, to... Jestem dydaktykiem, zgadza się.
Bo to też ciężar w momencie, kiedy mama decyduje się na bycie z dziećmi w domu, ciężar też utrzymania rodziny spada na mężczyznę i jest to też niemały ciężar i odpowiedzialność. Natomiast mnie zawsze cieszyło, kiedy mój mąż, dzwoniąc do mnie z pracy, miał takie poczucie bezpieczeństwa, że wiedział, że jego dzieci są w tym momencie w dobrych rękach. Ja też wiedział, zawsze, co się z jego dziećmi dzieje.
Też zawsze staram się żonie też o tym mówić, że tak naprawdę to jej praca w domu jest wielokrotnie bardziej wartościowa czy wymierna w przeliczeniu na pieniądze, tak? To jest kilka etatów takich w cudzysłowie przeliczeniowych, które kobieta, która jest mamą, żoną, matką, która swoje dzieci uczy tak naprawdę stawania się dobrym człowiekiem. Tak jest. I to jest praca, której, jakby nie chcę otwierać kolejnego wątku naszej dyskusji, ale to jest praca, której nasze państwo w żaden sposób nie docenia. Jakby ten największy wkład tak naprawdę dla społeczeństwa nie jest praktycznie w ogóle traktowany wymiernie w systemie podatkowym w taki czy inny sposób.
Bardzo dziękuję. Jeszcze jeden telefon odbierzmy. Halo, słuchamy Telewizja Trwań i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja po prostu chciałam do audycji powiedzieć, ja jestem już pokolenie takie bardziej babcinne, no i uważam, że...
A możemy poznać pani imię i skąd
Wiesława?
Telefon?
Wiesława.
I skąd pani dzwoni do nas?
Z Zamościa.
Słuchamy i witamy.
No, bardzo jest ciekawy pomysł, żeby nasze, no po prostu wnuki dorastali, no w tych domowych takich ogniskach, tylko po prostu, co my możemy im przekazać? Kto im ma to przekazać? Czy tylko rodzice? Czy nauczyciele po prostu będą zatrudniani indywidualnie? Po prostu nie wiem, nie rozumiem intencji tego. Na czym to ma polegać po prostu? Bo tak samo my wychowujemy w duchu katolickim swoje dzieci, swoje wnuki. Tak samo dzieci starają się, ale po prostu ja tak słyszę, że to jest bardziej może, no nie wiem, żeby dzieci ukierunkować w jednym kierunku.
Pani Wiesławo, już tutaj panie tłumaczyły nam właśnie metodę i zasady edukacji domowej, ale jak pani pozwoli, raz jeszcze je przypomnimy, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję za ten telefon i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Ja chciałabym podkreślić, że tutaj nasze spotkanie nie było edukacji domowej.
Tak, ale to jest
jedna z metod, która tak. Rzeczywiście jakieś grono rodziców już w tej chwili praktykuje. Natomiast to na pewno nie jest dla wszystkich, prawda? To jest dla pewnych rodziców, którzy rzeczywiście czują taką potrzebę wzięcia absolutnie odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci i edukację.
Jak ci państwo teraz ci rodzice mogą sobie poradzić? Bo już panie o tym też mówiłyście.
Edukacja domowa też jakby... polega na czymś troszeczkę innym, na tym, aby dziecko nauczyło się samo uczyć. I to nie polega tylko na tym, że jakby teraz rodzic siada i przez 5 godzin dziecku wykłada lekcje. Po pierwsze, trwa to o wiele krócej, ponieważ w szkole gro czasu jest marnowanych na sprawdzenie obecności, na sprawdzenie, odpytywanie dzieci, na takie sprawy organizacyjne i porządkowe. Natomiast również metody, które są używane w szkole, odpowiadają jednym dzieciom bardziej, innym mniej. Rodzic może już dostosować metody nauczania do tego konkretnego dziecka, które ma przed sobą i które zna doskonale i wie, co trafi natychmiast, a czego w ogóle nie trzeba jakby podejmować. I również te pierwsze lata edukacji dziecka są bardziej intensywne, gdzie rodzic bardziej intensywnie uczestniczy w tej edukacji. Natomiast później edukacja domowa polega też na tym, aby dziecko samo znajdowało sobie źródła nauki w książkach, w encyklopediach, w atlasach, próbowało znaleźć odpowiedzi, a rodzic tutaj pełni taką rolę doradczą i może się posiłkować właśnie czy nauczycielami na jakimś tam etapie, kiedy potrzeba jest wytłumaczenia czegoś bardziej.
Rodzic dopłaci korepetycje?
Różnie to bywa. Często rodzice się po prostu wymieniają, tak? Którzy edukują w ten sposób, w zależności od tego, co bardziej umieją, prawda? Natomiast przede wszystkim bazuje to na aktywności dziecka konkretnego, które mając różne źródła, podręczniki, książki i tak dalej, szuka tych informacji. Uczy to takiego twórczego podejścia, samodzielności.
Tutaj te przykłady, jeżeli można wejść w słowo, tutaj jakby te przykłady tych rodzin, bo my dopiero podejmujemy ten trud. Znamy rodziny, które od kilku ładnych lat jakby już w ten sposób swoje dzieci uczą. I tutaj wracam do tego, co powiedziała Ela. Także to, że tam, gdzie od kilku ładnych lat w ten sposób jest prowadzona edukacja i nauka, to bardzo często powstaje taka społeczność wokół, no nie wokół szkoły, bo szkoła jest tutaj, że tak powiem, nie jest miejscem, gdzie się uczęszcza.
Środowisko.
Tak, pewne rodziców. Środowisko rodziców też i to jest bardzo taka oddolna działalność po prostu rodziców, wśród których bardzo często każdy z nas ma w rodzinie specjalistę od biologii, znamy kogoś, kto tutaj dzwoniła do nas pani, która powiedziała sama, jest w wieku babci, tak? Bardzo często nasza córka w zeszłym roku, będąc w klasie czwartej, chodziła do szkoły na lekcje właśnie historii, kiedy w czytance była o tym mowa, że są rodziny wielopokoleniowe, że sami znamy naszą rodzinę, drzewo genealogiczne, podczas kiedy właśnie w takim środowisku, kiedy się spotkamy z babcią, która też ma wtedy okazję, żeby pobyć z wnukiem, żeby się wielopokoleniowo spotkać. Można powiedzieć, że te same treści w sposób zdecydowanie bardziej efektywny dziecko przyswoi, kiedy samo stworzy swoje drzewo genealogiczne, kiedy wie, że to nie jest jakaś babcia umowna w książce, ale to jest moja rodzina. I w ten sposób często takie środowiska powstają właśnie, kiedy taka, nazwijmy to, grupa korepetytorów, w cudzysłowie, bo nie jest to najczęściej jakoś finansowane działanie, skupia się wokół tychże rodzin. I to też pozwala na takie zwiększenie i poprawienie także międzyludzkich relacji i współpracy.
Natomiast ja bym chciała jeszcze podkreślić to, że fundacja za główny cel chce obrać tak dojście do rodziców, aby po prostu interesowali się tym, co się z ich dzieckiem dzieje w szkole przez te kilka ładnych godzin, czego jest tam dziecko uczone, kto uczy ich dzieci i czego uczy ich dzieci, aby naprawdę na to zwrócili uwagę, bo to niekoniecznie, to edukacja domowa, tak jak mówiłam, to jest dla małej części rodziców. Natomiast ci, którzy posyłają dzieci do różnych szkół, do szkół niepublicznych, coraz więcej rodzin decyduje się na posłanie swoich dzieci do szkół niepublicznych, czy do szkoły masowej, aby naprawdę na to zwrócili uwagę, jakie treści są dzieciom przekazywane.
Bardzo dziękuję. Pani Elżbieta?
Ja myślę, że tutaj podsumowując jakby naszą dyskusję, też wątek z ostatniego telefonu, myślę, że powinniśmy, my też będziemy działać w tą stronę wśród rodziców i wychowawców, powinniśmy jakby w naszym pochylić się nad tym, nad naszym myśleniem o sposobie przekazywania wiedzy. W nas poprzedni system bardzo mocno utrwalił takie myślenie, że trzeba to samo, trzeba równo, trzeba pod kant, bo inaczej jest źle albo niedobrze. Natomiast te wszystkie alternatywne formy nauczania mają spowodować, że dziecko o dinozaurach nauczy się w różny sposób i to nie jest źle. Jedno nauczy się szybciej, drugie nauczy się wolniej, jedno nauczy się głębiej, będzie znało kościec tego dinozaura, a drugi będzie wiedział tylko tyle, jak wyglądały te dinozaury. Znaczy, oczywiście przykład. Odlepmy się od takiego myślenia, że wszystkie nasze dzieci, wszyscy rodzice mamy działać pod sznurek w jednym szablonie, bo to nie rozwija. To nie jest twórcze. Myślę, że te formy alternatywne mają właśnie do tego skłonić też nasze myślenie.
Czyli do tego modnego słowa obecnie często używanego, kreatywności.
Też.
Również, tak.
Czas niestety naszego spotkania powoli już dobiega końca. Dzisiaj mówiliśmy, tak możemy też powiedzieć, o poszukiwaniu metod dobrego wychowania dzieci i młodzieży. Spotkaliśmy się z przedstawicielami, z osobami, które założyły Fundację Rodzice Dzieciom, Fundacja Dobrej Edukacji. Państwu zależy na dobrej edukacji, na dobrym wychowaniu waszych dzieci i waszych synów i córek. Jesteście za to odpowiedzialni. Odkryliście to jako swoje powołanie również?
Oczywiście. Tak można powiedzieć, tak. Tak, to jest kolejne wyzwanie, kolejny rozdział, można powiedzieć, w naszym życiu. Taki moment przyszedł, kiedy, jak powiedział ojciec, myślimy o dzieciach swoich, ale pod tym pojęciem swoje też się kryją dzieci naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Tak jak właśnie chcemy
uczyć. No i wnuki
uczyć.
Przyszłe.
I wnuki oczywiście, oczywiście też. Także to takie właśnie myślenie o tym, żeby zarówno dzieci, jak i dorośli więcej myśleli i byli coraz bardziej świadomi o tym, w jaki sposób wychowywać i edukować dzieci, żeby właśnie kierować się w stronę dobra, prawdy, żeby poszukiwały tego, co jest najistotniejsze w życiu.
Stąd też rodzice dzieciom Fundacja Dobrej Edukacji.
Tak jest.
Tak jest.
Panie, jako matki również o takiej fundacji marzyłyście. To ciało, które powstało, ono wam troszkę pomaga w realizowaniu swoich pragnień i marzeń?
To znaczy, myśmy nie wzięli się znikąd. Przepraszam. To znaczy, to nie jest tak, że myśmy nagle odkryli, że teraz będziemy działać na takim forum. Mamy za sobą, bardzo wiele doświadczeń, bardzo wiele historii w działaniu prospołecznym, w działaniu w kościele, poza kościołem, w różnych organizacjach samorządowych. Kiedyś w organizacjach przeciwnych temu, co działo się przed rokiem 89. My mamy swoje doświadczenia, swój bagaż, który w tej chwili postanowiliśmy przekuć na coś konkretnego, bo mamy to do zaoferowania i sądzimy, że te nasze działania mogą przynieść dobro.
I oby tak było. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Życzę, aby te wszystkie zamierzenia, które Państwo przed sobą macie, aby się jak najszybciej i jak najpiękniej rozwijały z Bożym błogosławieństwem. Wszystkie cele, które sobie postawiliście, mam nadzieję, że również będziemy do tego tematu powracać i będziemy je prezentować na naszej antenie zarówno w radiu, jak i w telewizji. A dzisiaj o poszukiwaniach metod dobrego wychowania dzieci i młodzieży rozmawialiśmy z Państwem Anną i Januszem Wiśniewskim oraz z Panią Elżbietą Bernaciak, pedagogiem z Fundacji Rodzice Dzieciom, Fundacja Dobrej Edukacji. Raz jeszcze dziękuję za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Żegnamy się z Wami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Thank you.